Już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Pawła Balinowskiego będzie Agnieszka Ścigaj. Posłanka do ostatniego weekendu była związana z ruchem Kukiz 15. Wcześniej w faktach pojedynek polskich koszykarzy z Izraelem w Walencji. Będziemy też w Waszyngtonie. Nasz korespondent opowie o świątecznych dekoracjach w Białym Domu. Polscy koszykarze już dzisiaj mogą zapewnić sobie awans na Eurobasket. Muszą wygrać z Izraelem. W Walencji trwa ten ważny mecz. To starcie obserwuje cały czas Paweł Balinowski z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, jak wygląda sytuacja na parkiecie?
Paweł Pawłowski, dobry wieczór. Chyba można powiedzieć, że jest to spotkanie, w którym główną rolę odgrywa defensywa. No i pokazuje to wynik. Izrael prowadzi 65-61. Po obu stronach wciąż sporo błędów. Dużo nietrafionych rzutów za trzy. No i mnóstwo blokowanych akcji pod koszem. Na szczęście po tej słabej drugiej kwarcie Polacy wzięli się do pracy. Sygnał do odrabiania strat dał rzut z dystansu koszarka. Koszykarze z Izraela popełniali sporo błędów, faulowali pod swoim koszem, stąd rzuty wolne, które pozwoliły Polakom zmniejszyć stratę do 4 punktów. Izrael jednak nie pozostawał dłużny, no i pod koniec trzeciej kwarty ponownie zbudował w miarę bezpieczną przewagę. Teraz ruszyła czwarta kwarta tego spotkania.
Dziękujemy, to był oczywiście Paweł Pawłowski. Jeszcze raz powtórzę, Paweł Balinowski będzie już za moment w popołudniowej rozmowie. Nie ma sensu teraz rozpoczynać państwowej procedury zaskarżenia Polski do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z łamaniem zasad praworządności, powiedział w rozmowie z naszą dziennikarką rzecznik holenderskiego przedstawicielstwa przy Unii. Jutro holenderski parlament ma głosować nad rezolucją wzywającą rząd Holandii do złożenia skargi na Polskę w związku z łamaniem unijnego prawa. Z nami korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy to znaczy, że rząd ma inne zdanie od deputowanych?
Rzecznik wyjaśnił, że rząd nie wyklucza drogi, którą proponują posłowie i w kwestii łamania przez Polskę praworządności ma takie samo zdanie. Jednak jak wyjaśnił, chodzi o skuteczne działania, czyli o to, żeby się nie dublować. Przypomniał, że jutro w CUE jest rozprawa w sprawie Izby Dyscyplinarnej, w której Holandia uczestniczy po stronie Komisji Europejskiej. Jak ustaliłam, holenderski rząd konsultuje się w sprawie ewentualnej skargi z innymi krajami, z Beneluxem i państwami skandynawskimi i nie wyklucza złożenia takiej skargi, ale na razie jest jeszcze za wcześnie.
America the Beautiful, czyli piękna Ameryka. Takie hasło przyświecało twórcom tegorocznych świątecznych dekoracji w Białym Domu w Waszyngtonie. Zaprezentowano świąteczne ozdoby siedziby prezydenta USA, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Dekoracja nawiązuje do historii i piękna Stanów Zjednoczonych, tradycji oraz kultury. Film opublikowany przez Biały Dom pokazuje mnóstwo udekorowanych choinek we wszystkich pokojach Białego Domu. Jest także miniatura Białego Domu wykonana z piernika. Korytarzami rezydencji amerykańskiego przywódcy przechadza się Melania Trump, która, jak zapewnia Biały Dom, jest autorką świątecznych dekoracji. Przez ostatnie 4 lata miałam okazję odwiedzić piękne miejsca w USA. Spotykałam wspaniałych patriotów, powiedziała pierwsza dama USA i dodała, że było to inspiracją w czasie przygotowań tegorocznych dekoracji. Choć nikt tego nie mówi wprost, to taka pożegnalna dekoracja. W styczniu zaprzysiężony zostanie Joe Biden, a w przyszłym roku dekoracjami zajmie się jego żona Jill. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Świąteczne ozdoby Białego Domu do zobaczenia na rmf24.pl.
Rozmowa oparta na faktach.
Paweł Balinowski i jego gość, witamy.
No, za pośrednictwem Skype'a Agnieszka Ścigaj, kiedyś Kukiz 15, do niedawna Koalicja Polska, teraz posłanka niezrzeszona. Dzień dobry, dobry wieczór pani poseł.
Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie słuchaczy.
Jak to zrezygnowała pani?
Tak jak pan określił.
Jak to zrezygnowała pani z diety poselskiej? To jest w ogóle możliwe?
Nie, to w jakimś medium pojawiło się. Ja zrezygnowałam z wynagrodzenia, z uposażenia poselskiego. Jako poseł zawodowy, do tej pory pobierałam uposażenie poselskie, tak jak każdy poseł. Nie każdy, bo niektórzy są posłami społecznymi, tylko mają tą dietę czysto poselską. Ja zrezygnowałam, dlatego że podjęłam pracę zawodową, podjęłam pracę tam, gdzie mam kwalifikacje, czym zajmowałam się przez ostatnie 20 lat, w pomocy społecznej.
Za chwilę do tego wrócimy, wyjaśnijmy słuchaczom. Uposażenie poselskie to jest 8 tysięcy brutto, dieta poselska tak. To jest 2,5 tysiąca brutto. Tak, uposażenia tak. Pani nie pobiera, a dieta?
Dieta przysługuje każdemu parlamentarzystowi. Ona jest na pokrycie kosztów właśnie tej czystej pracy takiej poselskiej w terenie, pokrycie wyjazdów, kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania lub no, innych dodatkowych, które się z tym wiążą.
To czym się pani będzie teraz zajmowała zawodowo? No bo rozumiem, że z pracy posła jednak pani nie rezygnuje. Będzie czas na obowiązki posła i obowiązki zawodowe?
Nie, absolutnie nie rezygnuję. Tak, oczywiście, że uważam, że będzie czas. Pandemia bardzo mocno ograniczyła prawdziwe funkcjonowanie posła, to czym do tej pory się zajmowałam. Prowadziłam wiele zespołów, konsultacji, spotykałam się z ludźmi na różnych konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i to cały czas zajmowało mój czas. Jeśli chodzi o pandemię, no trochę to zmieniło relacje między mną a wyborcami, bo przyszliśmy w bardzo dużej części do konsultacji online, telefonicznej, więc ograniczyło tą pracę. Jak też pan redaktor pewnie obserwuje w Sejmie, to widać też takie duże ograniczenie na sali sejmowej, bo często kluby dostają jedno pytanie, dwa
praca
pytania.
Praca zdalna jakby dotknęła wszystkich, również Sejmu, i to chyba dobrze, że posłowie mogą pracować zdalnie, ale dlaczego teraz, a nie wcześniej? Się pani zdecydowała na takie...
To jakby ta pandemia trochę pozwoliła mi podjąć tę decyzję, do której już wcześniej dojrzewałam. No ja nigdy nie byłam, powiem kolokwialnie, przyswojona do funkcji posła. Ja poszłam do parlamentu po coś. Tak jak wcześniej wspomniałam, na 25 lat mojej pracy 5 lat byłam posłem zawodowym. Cały czas wcześniej pracowałam zawodowo. Szczerze powiedziawszy, trochę brakowało mi tej bezpośredniej pracy, na której mam wpływ, sprawstwa, żeby rzeczywiście coś tworzyć i pomagać ludziom kreować. Idealny czas, dlatego że teraz wszystkie ręce na pokład. Mamy pandemię. Każdy, kto ma jakiekolwiek kwalifikacje, które przydają się do tego, aby pomagać, i pomagać będzie trzeba, ponieważ przed nami dopiero potężny kryzys, a pomoc społeczna to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście w tej chwili w środowisku można zorganizować pomoc dla osób starszych, dla dzieci, a za chwilę będzie naprawdę nam przybywało bezrobotnych i rodzin, które znajdą się w kryzysie. Już nie mówię o zamknięciu i kryzysach zdrowotnych, ale przede wszystkim kryzysach finansowych.
Więc... No zajmowanie się tymi sprawami to jednak też jest zadanie Sejmu i to też jest jednak pani praca Sejmie. Ja właśnie do tej pracy w Sejmie chciałem nawiązać. Czy z Pawłem Kukizem pani się rozstała już tak ostatecznie i dokumentnie? To znaczy, no na przykład, załóżmy, jeżeli w Sejmie pojawią się JOW-y, czy to będzie pani głosowała za tymi postulatami Pawła Kukiza, które on od wielu, wielu lat już forsuje?
Ale absolutnie. To jest dla mnie absolutny kanon mojej pracy poselskiej. Dlatego właśnie poszłam do Sejmu. Postulaty proobywatelskie, zmiana systemowa, przede wszystkim referendum, zmiana ordynacji wyborczej. No też będę miała teraz taką okazję na żywo pokazać, jak poseł, który nie przynależy do żadnego klubu parlamentarnego, może swoją pracę wykonywać. Ja wiem, że to nie będzie łatwe w obecnym systemie, ale będę się starała, żeby pokazać, że polityka może być inna, że może zajmować się głównie problemami ludzi i być służbą wobec ich... wobec ludzi, a nie tak jak w tej chwili do tej pory w większości ugrupowań politycznych to się zajmuje sprawami polityków i układania różnego typu układanych politycznych. Więc akurat namacalnie będzie można pokazać, że można pracować inaczej. Dlaczego się zdecydowałam? Ja nigdy się nie odżegnywałam ani od współpracy z Pawłem Kukizem, ani od współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Bardzo mocno kibicowałam i zaangażowałam się w projekt Koalicji Polskiej, dlatego że właśnie to upatryłam takiej przestrzeni, żeby w polskim parlamencie znalazły się osoby, które nie miały po drodze z taką czystą aktywnością polityczną, partyjną, tylko tak jak ja, były cały czas w organizacjach pozarządowych.
Tylko skoro pani się tak zaangażowała w ten projekt, to nie żal pani go trochę opuszczać? No,
trochę żal, że tak się stało, że rzeczywiście ten projekt nie przetrwał, dlatego że tak sobie to wyobrażałam,
że będzie
to porozumienie.
A kto tu zawinił temu, że ten projekt nie przetrwał?
Panie redaktorze, nie wiem do końca, kto zawinił, dlatego że miała być to płaszczyzna porozumienia ludzi o różnych czasem poglądach i różnych spostrzeganiu różnych spraw, ale łączących się przede wszystkim dla dobra wspólnego i rozwiązywania problemów Polaków, a drugie z powodu wspólnych celów. I to nas łączyło, tak? Być może zabrakło umiejętności dialogu. Ja to często obserwuję w polityce, że politycy raczej planują jakąś strategię polityczną, zapominają, że ta strategia polityczna powinna wynikać z rozmowy, z dialogu, z dogadania się co do różnych kwestii spornych, ale przede wszystkim z tego, co jakby powinno być celem polityki, czyli z tego, do czego zmuszają nas wyborcy. No ja tak naprawdę zmęczona byłam bardzo często rozmawiając o tym, że co kto powiedział, jakim samochodem przyjechał, albo jakie układanki będą teraz w ministerstwach. Natomiast zamiast mówić o sprawach, które po prostu ludzie czekają, bo to dotyka ich bezpośrednio, jak reformy, które no, nie zostały przez ostatnie lata przeprowadzone, chociaż było olbrzymie oczekiwanie społeczne.
Powiedziała pani też takie zdanie, męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym. No to czyje ego wzięło górę? Władysława Kośniaka-Kamysza czy Pawła Kukiza?
Oj, w Koalicji Polskiej zdecydowana część to byli mężczyźni, więc ja nie chcę się odnosić do konkretnych personaliów, bo i tak jak u Pawła Kukiza i u Władysława Kosiniaka-Kamysza w ich ugrupowaniach i politycznych, że zdecydowana część to są mężczyźni. Ja u Pawła Kukiza to ostatnio byłam sama, nawet jeżeli chodzi o ugrupowanie Kukiz 15. Powiedziałam to w dość takim specyficznym dniu i rzeczywiście tak lekko nawiązałam do tego, bo tak trochę poczułam tą frustrację, że jednak czasem kłótnie o takie bardzo prozaiczne rzeczy, czysto polityczno-konsumpcyjne, mogą popsuć wspaniałą ideę. Ale nie będę się odnosić do poszczególnych panów, po prostu tak jest. Ja też mam takie długoletnie doświadczenie w pracy w środowisku.
To może w polityce jest za mało kobiet?
Ambitnych mężczyzn, ambitnych mężczyzn.
To może w polityce jest za mało kobiet? 130 tak, posłanek w Sejmie, zdaje się, jeśli dobrze
zdecydowanie
pamiętam.
Zdecydowanie tak. I nie tylko chodzi o ilość, ale też powiem tak o taką umiejętność dialogu i takich kobiet.